Cieszę się, że jestem, bo ostatnio mi się przydarzyły ciekawe rzeczy. Mój kalendarz był taki dosyć intensywny. I pozwólcie, że powiem wam pewną historię i wyjaśnię, dlaczego się cieszę, że jestem. Otóż dostałem zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego na jakąś imprezę. To znaczy... To już mój trzeci prezydent. No więc się wyszykowałem. Ostatnio było bardzo intensywnie, więc przychodzę pod ten Pałac Prezydencki wykąpany, wypachniony, w krawacie, elegancko. Mówię wam, mucha nie siada. I przychodzę pod ten Pałac Prezydencki wczoraj i mówią mi, ale tutaj dzisiaj nie ma żadnej imprezy. No jak to nie ma? Dzwonię gdzieś tam. No była wczoraj. No więc tak sobie pomyślałem, Panie Boże, wiecie, jaki to jest wstyd, rozmawiam tam z tymi borowcami, tak wyjaśniam, wiecie, jaki ja jestem głupi, Panie Boże, zmiłuj się, cieszę się, że jestem, że trafiłem. Nie wiem, czy moja przemowa, bo mówię przemowa, bo nie mam pojęcia, jak to nazwać, czy to będzie wykład, czy kazanie, czy cokolwiek innego. Więc ta moja przemowa pewnie nie będzie tak dobra, jak przemowa Davida, ale pozwólcie, że troszeczkę opowiem o moim sercu i o tym, co gdzieś tam jest w moim sercu. Może zacznę od tego, że nie ma nic gorszego niż to, że trąba nie brzmi klarownie. Jak trąba nie brzmi klarownie, to może być wypadek taki, jak ostatnio w Oświęcimiu. Ale apostoł Paweł mówi tak, jak trąba nie brzmi klarownie, to nikt się nie szykuje do boju. I jeśli chodzi o nas i o mnie osobiście, to muszę powiedzieć, strasznie mi zależy na tym, żeby zarówno z mojej osobiście strony, jak i ze strony wszystkich przywódców całego Kościoła w Polsce, nasz sygnał, który wam wysyłamy, był bardzo jednoznaczny i bardzo klarowny. My nie chcemy pozostawić ani cienia wątpliwości co do naszych intencji, co do naszych pragnień, co do naszych marzeń, a także co do naszych ewentualnych, domniemanych działań czy gotowości do działania. Naszym marzeniem i pragnieniem jest to, żeby zakładanie zborów, kościołów, bo zdaje się, że taką terminologią się posługujecie, kościołów, w Polsce rozkwitało. I wiem, że na świecie jest moda na to. O, dzięki. To przerwa. Wiem, że na świecie jest moda na to. I rozumiem, że czasem bywa tak, że jakiś kościół funkcjonuje na pograniczu zdolności do rozwoju i trzeba czasem powołania nowego kościoła, żeby ten kościół wywarł jakiś wpływ, z entuzjazmem działał. Ale w Polsce sytuacja w ogóle taka nie jest. W Polsce sytuacja polega na tym, że ludzie nie mają dostępu do Ewangelii. Więc zakładanie nowych kościołów nie jest odzwierciedleniem mody, która istnieje na świecie i odzwierciedleniem wpływu różnych organizacji, które nad tym pracują, żeby ułatwić nam pracę. W Polsce zakładanie nowych kościołów to jest być albo nie być naszego narodu. I musimy sobie jasno o tym powiedzieć. Więc nasze podejście nie może być podejściem na zasadzie fajnie by było, wszyscy to robią, to coś w tym musi być. Nasze podejście musi być raczej podejściem ratujmy ludzi w tych miastach, gdzie nie ma kościołów. I dlatego też bardzo jestem szczęśliwy z powodu tej służby 700 miast. Wiecie, to jest też trochę tak, że nie wszystko się zrobi samemu i czasem deklaracje nie wystarczą. Dlatego też jestem bardzo wdzięczny, że Sławek przyłączył się do mojej służby i do mojego przywództwa w Kościele, bo mniej chodzi o deklarację, ale bardziej o to, co chcemy zrobić. Więc się nie boję, że ktoś jest lepszy ode mnie. Więc się nie boję tego, że ktoś więcej na jakiś temat wie. Więc nie boję się tego, że właściwie mogę sobie usiąść przy kimś na krześle i posłuchać, jak ten ktoś naucza i rozwija Kościół, ale jestem wdzięczny Bogu za Sławka, jestem wdzięczny Bogu też za Krysię, jestem wdzięczny Bogu... I jestem wdzięczny Bogu za to, że w tym, czego ja nie jestem w stanie zrobić w przywództwie, Bóg ma ludzi lepszych ode mnie do tego, żeby być błogosławieństwem dla całego narodu. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję, że tak jest. Też skorzystam z okazji, żeby powiedzieć o Zbyszku Zarożnym. Bo, wiecie, fajnie się mówi, no tak, kochamy młodzież, dbamy o młodzież. Ale zupełnie inną sprawą jest oddanie im głosu. Więc kiedy myślałem o służbie młodzieżowej, to sobie pomyślałem tak, no możemy tyle pięknych słów powiedzieć o tym, jak bardzo ważna jest młodzież, jak im ufamy, jak pragniemy, żeby służyli, żeby dorastali. No tak, ale pierwsza rzecz to sobie pomyślałem, czy młodzież jest wystarczająco mocno słyszalna w naszym Kościele. Więc też sobie pomyślałem i też za to Bogu jestem wdzięczny i wdzięczny Zbyszkowi, że chciał ze mną pracować, że chce. Więc to jest głos młodzieży w przywództwie Kościoła. Więc nie zawsze chodzi o nasze deklaracje, ale też chodzi o to, w jaki sposób działamy, w jaki sposób funkcjonujemy. Ale głęboką potrzebą naszą w naszym Kościele jest to, żebyśmy, już teraz wracam do zakładania zborów, kościołów, przepraszam, jak będę mieszał, to... Jak nam zieloni nie pozwolą zakładać kościołów, to założymy nowy kościół. A naszym celem jest przekonać wszystkich pastorów u nas w naszym kraju. Przekonać wszystkich pastorów, że rozwój kościoła to nie tylko ewangelizacja i przyciąganie nowych ludzi do siebie, ale rozwój kościoła to też powoływanie nowych kościołów w miejscach, gdzie nie ma. I myślę, że to musi się stać naszym duchowym DNA. I jeśli to duchowe DNA nie będzie w nas wszczepione, to przegramy. I to jest chyba jedna z największych obaw, jakie mam w ogóle. Bo tutaj nie chodzi o pewien sukces, czy nawet o to, że się pochwalimy pewnym rozwojem. Przyszedł dobry czas do naszego Kościoła. W zeszłym roku, ja zdaję sobie sprawę, że tu chyba nie sami zieloni są. Jeżeli są niezieloni, to witamy ich serdecznie i kochamy was. Jak mówimy o zielonych, to nie dlatego, że jesteśmy lepsi od kogokolwiek innego, tylko mówimy o sobie, ponieważ u siebie możemy meble przestawiać. Prawda? Nie to, że jesteśmy lepszym departamentem w Królestwie Bożym, ile raczej mówimy o sobie, bo przesuwamy te meble, chcemy lepiej służyć. Nie przesuwamy mebli baptystom w ich kościele czy komukolwiek innemu. Po prostu przesuwamy te meble sobie. Ale Królestwo Boże jest jedno, prawda? Więc niesłychanie ważne jest to, żebyśmy nie tylko skończyli na sferze deklaracji i na jakichś sukcesach. Słuchajcie, w zeszłym roku w naszym kościele ochrzczono 800 osób. To nie jest szczyt naszych marzeń, ale słuchajcie, jeśli nie pamiętam liczb, to jest ponad 5%. Czy nawet więcej, jakby ktoś przeliczył 14 tysięcy, ile to jest procent. W każdym razie to jest sukces, przyszedł dobry czas, ale jednocześnie nie chciałbym być sparaliżowany pewnymi sukcesami. Nie chcę, żeby te sukcesy pozbawiły mnie patrzenia dalej i głębiej, ponieważ są miliony ludzi w Polsce, którzy nie mają dostępu do Ewangelii. Nie mają się gdzie udać, nie mają gdzie pójść. I nie obchodzi mnie, czy ten zbór to jest 500 osób, czy to jest kilkuosobowa grupa domowa. Nawet ta kilkuosobowa grupa domowa pozwoli tym ludziom znaleźć dostęp do Ewangelii, do Jezusa. Chciałbym kilkoma rzeczami się podzielić i powiedzieć, co jest w moim sercu. I modlę się, żeby był jakikolwiek pożytek z tego. Ale pozwólcie, że powiem, co jest w moim sercu i jak pewne rzeczy widzę. Wczoraj, kiedy myślałem o tym, bo ja nie przyjechałem tutaj po to, żeby pogłosić, ja przyjechałem się spotkać z wami, ale Sławek był uprzejmy mnie dać mi mikrofon, więc korzystam, ale to nie jest mój pierwszorzędny powód przyjazdu. Więc myślałem dużo i Bóg zaczął mi przypominać różne ciekawe rzeczy, które się wydarzyły w mojej przeszłości. I pozwólcie, że najpierw przeczytam Księgę Jozuego od pierwszego rozdziału, pierwszy rozdział od 1 do 8 wiersza. Czy to jest Brytyjka? Warszawska. Tak. Ja się przerzuciłem na nowe tłumaczenie Piotra Zaręby. Muszę powiedzieć, że czytam Biblię z nową fascynacją. Jestem w szoku, jak ekscytujące to jest, kiedy czytam inaczej. Dobra, czytajmy. Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja synom Izraela daję. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, jak obiecałem Mojżeszowi. Wasza granica rozciągać się będzie od pustyni poprzez Liban i aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Obejmować będzie cały kraj Chetytów aż do Morza Wielkiego na zachodzie. Nikt się przed tobą nie ostoi. Po wszystkie dni twojego życia, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Bądź mężny i mocny, ty bowiem oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ten zwój prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i będzie ci się dobrze wiodło. Jeszcze 9 wiersz może. Jeszcze raz wzywam cię, bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan twój Bóg będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Czy możemy nagrywanie na minutę albo dwie wyłączyć? Kiedy wczoraj przygotowywałem się, nie mogłem oderwać myśli moich od tego jednego stwierdzenia, pokolenie Jozuego. Kiedy patrzę na Księgę Jozuego, trudno mi się oprzeć wrażeniu, że ona niesamowicie dobrze pasuje do sytuacji polskiej. Bo chcemy przejąć ziemię, która w ogóle nie jest pod naszym duchowym władaniem. Chcemy zdobyć ziemię, gdzie niewiele mamy przyczółków. To nie jest kwestia założenia jeszcze jednego zboru, to jest kwestia zdobycia całej ziemi. I zacząłem rozmyślać o tym pokoleniu Jozuego. Mojżesz, twój sługa, umarł. Pierwsza rzecz. Mojżesz, twój sługa, umarł. Co to znaczy? To jest ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, że jakieś tam pokolenie naszych ojców odchodzi. Nie chciałbym myśleć o tym kategoriami wieku i tych, którzy przed nami byli, albo inaczej działali. Chciałbym raczej myśleć w inny sposób, bo naszych ojców szanuję, kocham i jestem im wdzięczny i czasem sobie myślę, więksi od nas byli może. Ale to, że Mojżesz, twój sługa, umarł, to znaczy, że nie masz się już na kogo oglądać. To znaczy, że nie możesz wyszukiwać człowieka, na kim będziesz opierał się, na kogo będziesz czekał, na kogoś, kto ci zorganizuje życie, na kogoś, kto podejmie za ciebie decyzję, kto podejmie strategię i kto będzie działał, a ty powiesz, no dobrze, to ja pójdę, zrobię. Ale jeżeli przegramy, to twoja wina. Jeżeli wygramy, nie. Mojżesz, twój sługa, umarł. Mój sługa, sługa Boży, umarł. Więc teraz jest czas, żebyśmy my jako Boży lud powiedzieli sobie tak. Przyszła pora, żeby skończyć z naszym oglądaniem się na innych. Przyszła pora, żeby się skończyć z oglądaniem się na cudze finanse. Przyszła pora, żeby skończyć z oglądaniem się na cudze odpowiedzialności. Przyszła pora, żebyśmy skończyli z oglądaniem się na umiejętności innych. Przyszła pora, żebyśmy przestali się wpatrywać w kogokolwiek. Nawet jak patrzymy na Australijczyków, to tylko z miłością i na zasadzie gotowości do uczenia się od każdego. Ale nie ma czasu i pory na to, żebyśmy się na kogokolwiek oglądali. Mojżesz, mój sługa, umarł, więc teraz ty weź ten lud i poprowadź go do ziemi obiecanej. I myślę, że to jest taki czas dla nas, kiedy musimy po prostu powiedzieć, stare czasy minęły. Znowu powiem, nie chodzi o stare czasy w sensie naszych ojców czy tych, którzy inaczej przed nami działali. Nie, minęła stara sytuacja jakościowo. Nie będę się więcej oglądał. Nie pozwolę, żeby cokolwiek mnie ograniczało. Nie będę się dłużej po pustyni błąkał. Nie będę polegał tylko na tym, co do tej pory było. Przyszedł czas, żeby wejść do tej ziemi obiecanej i się nie cofnę. I oni musieli stanąć przed tym Jordanem i zrobić krok do przodu. Przejść przez Jordan. Nie mam czasu, więc nie będę już nawiązywał do Jordanu, ale powiem tak, jak przekraczasz pewne bariery, jak Morze Czerwone, albo Jordan i chcesz wrócić wstecz, to możesz wrócić tylko po śmierci. Po nic więcej nie wrócisz. Ani to morze, ani ten Jordan nie pozwolą ci przetrwać. Więc jak wchodzisz do tej ziemi obiecanej, nie oglądając się na nic więcej, to idziesz wyłącznie do przodu. Nikt za ciebie, nikt za mnie tego dzieła nie wykona. Druga rzecz, kiedy mówimy o pokoleniu Jozuego, to jest to pokolenie, które mówi nam, że nie potrzebujemy innych czasów, potrzebujemy innych ludzi. Na pustyni, kiedy oni byli i umierali i cierpieli, ale także oglądali dzieła Boże, problem nie polegał na tym, że to czasy były niewłaściwe, problem polegał na tym, że ludzie byli niewłaściwi. I znowu jeszcze raz podkreślę, tutaj nie chodzi, żebyśmy oceniali kogoś, czy do tej pory ktoś dobrze działał, czy nie. Chodzi o to, że potrzebujemy nowych ludzi z charakteru, z duchowości, z jakiegoś takiego nastawienia na to, żeby pewne rzeczy czynić. Jaka była różnica między jednym pokoleniem a drugim? Zapomnijmy o tym, że to było pokolenie ojców, a to było pokolenie synów. Nie chciałbym takimi kategoriami mówić. Przepraszam, że ja się tak trochę tłumaczę, ale nie chciałbym być źle zrozumiany. Po pierwsze chcę powiedzieć, że była między nimi kolosalna różnica jakościowa. Bo jeśli chodzi o bojowanie, jedni i drudzy dobrze to robili. Potrafili szabelką machać. Ale pomyślcie, jacy byli ludzie nowego pokolenia pod Jerychem. Wiecie, co było tam największym cudem? Tak. Nie, że mury runęły, ale że oni zamknęli swoje buzie i bez słowa wykonali zadanie. Stare pokolenie potrafiło tylko narzekać. To mi się nie podoba. Pić mi się chce. Jeść mi się chce. Mojżeszu, denerwuje mnie twoje przywództwo. Albo Mojżeszu, jeszcze ciebie jakoś zdzierżę, ale twojej żony już nie. Mojżeszu, wracamy do Egiptu. Nie ma żadnej radości, to zróbmy chociaż sobie cielca. Zupełnie inni ludzie. To pokolenie nowe pokolenie Jozuego miało bardzo trudne życie. Dla jednego pokolenia wszystko było problemem. Dla pokolenia Jozuego wszystko było możliwością. Ale jakie oni mieli możliwości? Mieli obwarowane miasta jak Jerycho. Tam mieszkali olbrzymi w tej ziemi. Ci, których to pierwsze pokolenie się wystraszyło. Tam było tyle problemów, z którymi musieli się zmierzyć. Dla jednego pokolenia wszystko było problemem. Dla drugiego pokolenia wszystko było możliwością. Kaleb domagał się tego, żeby Jozue pozwolił mu zdobywać coś. Daj mi to. To jest Boża obietnica. Ja chcę to zrobić. Nie byli powodowani strachem. I nie patrzyli na Mojżesza albo w tym przypadku na Jozuego i nie mówili, no dobrze, to zorganizuj mi to. Kiedy myślę o nowym pokoleniu, to chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz dodać do tego. Oczywiście bardzo się zgadzam z tym, co David mówił, ale powiedziałbym tak, ta normalność to jeszcze trzecia rzecz, wewnętrzna walka. Lęki, obawy, strach, niepewność. To jest część naszego życia też. Ta fundamentalna walka nowego pokolenia toczy się na kilku płaszczyznach. Dbamy o Boga. Walczymy z różnymi rzeczami, ale przede wszystkim walczymy w sobie samych. Walczymy w sobie samych. Tak, rzeczywiście fajnie jest, kiedy możemy powiedzieć, Bóg działa. A czy pamiętacie te chwile, kiedy nie słyszeliście głosu Bożego? Boże, mam kilka osób. Ktoś mnie zostawił jeszcze. Co ja mam zrobić? Boże, jak mam usłyszeć Twój głos? Nie wiem, czy widzieliście film Selma o Martinie Luther Kingu. I tam jest taka scena na samym początku filmu, że w środku nocy dzwoni do Mahali Jackson, takiej piosenkarki gospel, i mówi, Mahalia, ja muszę usłyszeć Boży głos. I ta kobieta wstała i przez telefon zaczęła mu śpiewać. Czy macie bezsenne noce, kiedy chcielibyście usłyszeć Boży głos i trudno go usłyszeć? I myślę, że to pokolenie Jozuego, pokolenie, które zdobędzie tę ziemię, to jest też pokolenie, które nawet w chwili trwogi i w nocy nie ugnie się, nie zrezygnuje, bo się wydaje, że nie słyszymy Bożego głosu. Będziecie mieli mnóstwo chwil, kiedy nie będzie słychać Bożego głosu, kiedy nie będziecie wiedzieli, co zrobić, kiedy nie będziecie wiedzieli, jak problemy rozwiązać, kiedy nie będziecie wiedzieli, skąd wziąć finanse, kiedy nie będziecie wiedzieli, jak się zetrzeć z twardą rzeczywistością. Ale wtedy nie rezygnuj. I nie wracaj za Jordan albo przez Morze Czerwone, bo tam cię czeka tylko śmierć. Toczymy więc tę walkę i myślę sobie, ta fundamentalna walka toczy się także wewnątrz nas, a nie tylko na zewnątrz. Szczególnie dzisiaj, kiedy króluje postprawda. Kiedy istnieje wojna cybernetyczna. Myślicie, że w Kościele nie istnieje wojna cybernetyczna? Ja dlatego Facebooka nie mam. Ale ile ja się rzeczy o sobie dowiaduję z internetu? Pokolenie Jozuego to też pokolenie, które się nauczyło jednego. Słuchajcie uważnie. W wszystkiego w życiu można się nauczyć. Wszystkiego w życiu się możesz nauczyć. Ale to obecność Pana zmienia rzeczywistość. I wszystkiego się nauczymy. Wszystkiego się nauczymy. Nauczymy się strategii, nauczymy się organizacji, nauczymy się, jak prawidłowo ewangelizować i uwielbiać i organizować kościół dziecięcy i służyć młodzieży. Wszystkiego się nauczymy, ale to obecność Pana zmienia rzeczywistość. To obecność Pana pokona Goliatów przed nami. To obecność Pana wypędzi przed nami szerszenie. To obecność Pana i podobanie się Bogu sprawią, że zdobędziemy tę ziemię. Zdobędziemy tę ziemię i to jest oczywiste. I dlatego też tak bardzo ważne jest, żebyśmy oczywiście z jednej strony uczyli się tych wszystkich rzeczy i fundamentalnych, i tych rzeczy, które są postawione na fundamencie, ale jednocześnie musimy dobrze zdawać sobie sprawę z tego, że to obecność Pana zmienia rzeczywistość. Umiejętnościami nie zdobędziemy Jerycha. Umiejętnościami nie zdobędziemy całej ziemi obiecanej. Ale potrzebujemy tych umiejętności. Ci, którzy zdobywali ziemię obiecaną, musieli dobywać miecza i się nim posługiwać. Dlatego zanim to się stało, przychodzi do Jozuego hetman wojsk anielskich. Wierzymy, że to był sam Pan Jezus. Powiem tak. Nie ma potężniejszej broni niż podobanie się Bogu. Nie ma potężniejszej broni. Bo jeśli się Bogu nie podobasz, to Pan przy tobie nie stanie w chwili kryzysu. Jedną z najważniejszych i najwspanialszych umiejętności jest to, żeby podobać się Bogu w naszej szczerości. W przeżywaniu Boga, w przeżywaniu Jego obecności. To, co jest między twoim sercem a Bożym sercem, to, co wypowiadasz do Boga i wiesz, że to ma znaczenie. Być może nikt tego nie wie. To zmienia rzeczywistość i nie ma potężniejszej broni niż podobanie się Bogu. Kiedy zdobywamy ziemię obiecaną, będzie nas korciło, żeby pójść na skróty. Albo żeby pójść na kompromis. To nie działa na dłuższą metę. Problem polegał na tym, że to stare pokolenie, to było pokolenie, które po pierwsze, niekoniecznie chciało się podobać Bogu. Boże, oto jest nasza lista. Chcemy się napić, chcemy się najeść. Pokłócimy się z sobą. Tam ciągle działy się jakieś dziwne rzeczy. O Boga im wcale nie chodziło. Ja wierzę, że jesteśmy pokoleniem, które podoba się Bogu. Będziemy dbać o to, żeby się Bogu autentycznie podobać, żeby dowiadywać się o Jego drogach, żeby dowiadywać się, co Bogu sprawia przyjemność, żeby dowiadywać się, w jaki sposób możemy kształtować i formować relacje, jakie mamy między sobą. Bóg chce przebywać pośród swojego ludu. Nie ma drogi na skrót. Komuś może się wydawać, no tak, idziemy, zdobywamy. Taki był jeden człowiek. W ogóle, może tak, księga Jozuego jest bardzo ciekawa, bo tam, jeżeli są konflikty w pokoleniu Jozuego, to są konflikty na zewnątrz, zwróćcie uwagę. Nawet jeżeli pojawiały się trudne sytuacje, jak w przypadku postawienia pomnika przez 2,5 pokolenia, które zostało tam za Jordanem, to zobaczcie, jak oni się potrafili dogadać jednak. Najpierw się szykowali na wojnę, a potem się potrafili dogadać. Stare pokolenie nie potrafiło się z sobą dogadać. Tam szło na noże. Ci potrafili się dogadać. Ale był pewien człowiek, sam jeden, on mówił tak, nie będę się przejmował przestrzeganiem rozkazów Pana. Boże, co ty mi tutaj opowiadasz? Ja wiem lepiej. Zabrał złoto szaty z Jerycha, cały lud cierpiał. Pokolenie, które zdobywa ziemię, to jest pokolenie, w którym Bóg chce przebywać i to jest pokolenie, w którym Bóg odnajduje swoją świętość. Jakiś czas temu przeczytałem jeden fragment o wyrzuceniu przekupniów ze świątyni. I Bóg przemówił do mnie bardzo mocno. I Bóg powiedział tak. Marek, zwróć uwagę, ile rzeczy złych uświęcacie w kościele. Ile jest złych rzeczy, które stały się częścią życia kościoła i wy je akceptujecie, wy je uświęcacie jako prawo, które zdobyte zostało. Tak myślicie o tym. Ale intencje tych ludzi były inne. Tam chodziło nie o to, żeby kościół był domem modlitwy czy świątynia w tym przypadku, żeby chodziło tam o modlitwę. O co wam chodzi? O szukanie Pana. Nie, tam byli ludzie, którym zależało na tym, żeby zarobić. Jakie są powody? No, żeby ułatwić życie wierzącym. Wiecie, ile rzeczy my uświęcamy w naszych złych relacjach? Kiedy mamy problemy w relacjach między sobą, my pewne rzeczy traktujemy jako coś, co jest święte, prawdziwe, ważne. Bóg nam dał do tego prawo. Robimy, co chcemy, nie pytamy Boga. Przyjmujemy to jako świętość, jako część Królestwa Bożego, jako część naszego życia. Ile zła akceptujemy pośród nas? Tak jak w świątyni. Jeśli chcemy zdobyć tę ziemię, to pokolenie Jozuego musi się nauczyć, że nie idziemy na kompromis. Obecność Pana jest rzeczą niesłychanie ważną. I jeszcze jedna rzecz, która jest dla mnie niezwykle istotna i już będę zmierzał ku końcowi, skończę na czas. Nie jesteś sam. Nie jesteś sam. Tam była taka sytuacja w księdze Jozuego, kiedy te pokolenia, które zostały za Jordanem, chciały zostawić swoje stada, rodziny, ale powiedziały tak. Dopóki cały Izrael nie zdobędzie ziemi obiecanej, my będziemy walczyć z tobą. Nikt nie zdobywał swojej ziemi sam. Zawsze wszystko zdobywaliśmy razem. Myślę, że jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy, o jakich możemy myśleć w przypadku zakładania nowych kościołów. Ale nie chcemy, aby ktokolwiek przeszedł tę drogę sam. Aby to, co robisz gdzieś tam w koziej wólce, wiązało się z twoją niesamowitą samotnością, z brakiem rozmów, z brakiem wspólnej modlitwy, z brakiem dzielenia się może finansami, z brakiem dzielenia się zasobami ludzkimi. Ziemia obiecana nie jest do zdobycia sama. I chcę wam powiedzieć jedno. Być może Bóg cię powołuje do jakiejś miejscowości i tutaj wstaw sobie nazwę, jaką chcesz, ale Bóg cię nie powołuje do zdobycia tej miejscowości w zupełnej samotności. Bóg powołuje nas wszystkich, żebyśmy współuczestniczyli w tym dziele. Jak to technicznie i logistycznie będzie rozwiązane, ja nie wiem. Nie do końca rozumiem. To jest kwestia pomysłów. Ale chodzi też o to, żebyśmy mówili, że tworzymy wspólnotę ludzi, którzy razem zdobywają tę ziemię dla Pana Jezusa. Ktoś, kto jest w Warszawie, ktoś, kto jest w Krakowie, ktoś, kto jest w Koziej Wólce i robimy te same dzieła dla Pana, wiedząc, że razem się o siebie modlimy. wiedząc, że mam możliwość podzielenia się moimi marzeniami, ale też i moimi frustracjami. Wiedząc, że mam możliwość podzielić się z innymi swoim bogactwem, jeśli chodzi o ludzi i o służby. Po prostu nie zdobywamy tej ziemi obiecanej sami. I sądzę, że to jest pewien problem dla mnie też osobiście. Tak jak powiedziałem na początku, chciałbym, byśmy przekonali najpierw wszystkich pastorów do dzieła zakładania nowych kościołów. To jest bardzo trudne zadanie. Bo chodzi o to, żeby nikt tej drogi nie przeszedł w samotności. I wierzę, że Bóg dzisiaj czyni pośród nas rzecz nadzwyczajną, cudowną. Jeśli Polska jest naszą ziemią obiecaną, to wy jesteście pokoleniem Jozuego. Bóg jest pośród nas. Boża obecność jest pośród nas. Czy będzie łatwo? To przerasta nasze możliwości. Wiecie, założenie jednego zboru przerasta nasze możliwości. Ale Bóg jest pośród nas. Potrzebuje nie nowych czasów, nowych ludzi. Potrzebuje nowego człowieka, takiego jak ja. I niech mi Pan Bóg da łaskę, żeby pozyskiwać ludzi, żeby pozyskiwać serca pastorów. Nawet nie jestem w stanie ze wszystkimi wypić kawy. Chyba miałbym puls 300. Nie jestem w stanie. Ale Bóg tworzy pośród nas nowe pokolenie. Pokolenie Jozuego, które wkracza do tej ziemi obiecanej i ją zdobędzie. Będziemy jakościowo, nie mówię w przeciwieństwie do kogokolwiek, ale jakościowo jesteśmy i będziemy innego rodzaju ludem. Ludem, który nie będzie się kłócił ze sobą. Nie będzie się spierał, nie będzie się spierał o różne ciekawe czy nieciekawe rzeczy. Nie będziemy powodowani chciwością i nie będziemy powodowani wygodnictwem, ale po prostu pójdziemy, żeby zdobyć tę ziemię obiecaną. Dla nas? A raczej dla naszych dzieci. Raczej dla naszych wnuków. Raczej dla tych ludzi, których może nie znamy z imienia i nazwiska. Ale z tych ludzi zdobędziemy dla Królestwa Bożego. Jeszcze jedną rzecz podkreślę i powtórzę i kończę. Nie jesteś sam. Nie bądź sam. Nie bądź sama. Wymieniaj się numerami telefonów. Stwórzcie grupy modlitewne o siebie wzajemnie. Pytajcie się siebie wzajemnie, jak możecie sobie pomóc. W ewangelizacji czy w zwykłym niedzielnym nabożeństwie. Może potrzebujesz, żeby ktoś ci zagrał na gitarze. Wymieniajcie się tym. Stwórzmy taką grupę ludzi, którzy wzajemnie się wspomagają, którzy wzajemnie się wspierają. Czasem coś weźmiesz, ale tak naprawdę życzę ci, żebyś nic prócz miłości nie musiał brać, a raczej dawał. Raczej oddawał innym. Nie bądźcie sami. I tutaj niepotrzebne są bariery denominacyjne. Zapomnijmy o nich. Po prostu wspierajmy się. Módlmy się wzajemnie. Dzielmy się służbami, kaznodziejstwem, miłością. I o to bardzo apeluję. A jak nie macie z kim pogadać, zadzwońcie do mnie. Jak potrzebujecie mój numer telefonu, ja wam dam. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że to pokolenie Jozuego ma coś istotnego do zrobienia. Kłaniam się zdobywcom.